Tajna wojna Hitlera. Taśma 11, ścieżka 2. O godzinie 17, gdy Duce przyszedł do Villa Savoia, król, na opinię, że Wielka Rada Faszystowska nie ma prawa podejmować decyzji o pozbawieniu Mussoliniego urzędu, odpowiedział: nie zgadzam się z tym, ponieważ Wielka Rada jest organem państwa utworzonym przez niego i ratyfikowanym przez dwie izby włoskiego parlamentu. I dlatego w efekcie każdy akt Rady jest wiążący. Wobec tego według waszej wysokości muszę zrezygnować, powiedział Mussolini z wyraźnym wysiłkiem. Tak, akceptuję bez dalszej dyskusji pana rezygnację jako szefa rządu. Po tych słowach Mussolini pochylił się, jakby otrzymał cios w piersi i mruknął: wobec tego to już koniec. Przed drzwiami został aresztowany. Hitler mógł się tego spodziewać, gdyż już w kwietniu 1943 roku Wilhelm Hettl, rezydent SD, raportował z Rzymu, że narasta opozycja przeciwko Mussoliniemu. 19 lipca Himmler dostarczył mu raport wywiadowczy, z którego wynikało, że niebawem nastąpi zamach stanu zakończony uwięzieniem Duce i utworzeniem nowego rządu przez marszałka Pietro Badoglia. Hitler zbagatelizował te ostrzeżenia. Nawet w ostatniej chwili, gdy donoszono z Rzymu, że po raz pierwszy od wielu lat zebrała się Wielka Rada Faszystowska, powiedział: jaki pożytek może przynieść takie spotkanie? Skończy się tylko na pustej gadaninie. A potem ambasador niemiecki z Rzymu przekazał piorunującą wiadomość, że Duce został aresztowany. Hitler wezwał na naradę najbliższych współpracowników. Bez wątpienia w swojej wiarołomności ogłoszą, że pozostaną wobec nas lojalni, ale to jest zdrada. Oczywiście nie pozostaną lojalni. W każdym razie ten, jak on tam się nazywa, mówił o marszałku Badoglio, stwierdził wprost, że wojna będzie kontynuowana, ale to nic nie znaczy. Musi tak mówić. My podejmiemy tę samą grę. Wszystko ma być gotowe do błyskawicznego uderzenia w tę całą klikę i wyrzucenia ich. Jutro rano wyślę kogoś, aby przekazał dowódcy trzeciej dywizji rozkaz wejścia do Rzymu, aresztowania króla, całej bandy oszustów, następcy tronu, schwytania tych wszystkich szumowin, zwłaszcza Badoglio i jego gangu. Zobaczycie, oni pękną jak przekłuty balon i w ciągu 2 lub 3 dni będzie całkiem inna sytuacja. 2 godziny później, w czasie narady o północy, Hitler wydał następne instrukcje. Rzym musi być okupowany. Nikt nie może opuścić Rzymu, a wtedy wejdzie tam trzecia dywizja grenadierów pancernych. Walter Hevel, przedstawiciel ministra spraw zagranicznych w kwaterze Hitlera, zapytał, czy Watykan zostanie otoczony, a bramy tego państwa zablokowane. To nie ma znaczenia, odpowiedział Hitler. Ja wkroczę wprost do Watykanu. Sądzicie, że obawiam się Watykanu? Cały dyplomatyczny korpus się tam schroni. Nie popuszczę im. Jeżeli wszyscy tam się znajdą, my wyjmiemy stamtąd wiele świń. Mówił o Żydach, którym Watykan dał schronienie. Potem powiemy, że przepraszamy. Łatwo możemy to zrobić. Trwa wojna. W sytuacjach kryzysowych potrafił działać nadzwyczaj szybko, przebiegle i brutalnie. Nie istniały jakiekolwiek przeszkody moralne czy prawne, które mogłyby go zmusić do rezygnacji z wytkniętego celu. Dlatego zawsze wyprzedzał swoich przeciwników, był bardziej skuteczny niż oni i wielokrotnie dzięki temu wygrywał. I tym razem wierzył, że uda mu się zażegnać włoski kryzys, a nawet wyciągnąć z tego korzyści. Front włoski był jedynym, na którym mógł dotkliwie uderzyć zachodnich aliantów i zmusić ich do wycofania się z wojny, a w każdym razie do podjęcia negocjacji. Musiał tylko spełnić kilka warunków. Przede wszystkim wprowadzić tam wojska niemieckie, które by potrafiły stawić silny opór aliantom. Musiał uwolnić Mussoliniego i przywrócić mu władzę, aby za nim poszli faszyści, którzy wspierali niemiecką obronę. Pilnowali linii komunikacyjnych, budowali umocnienia, a ponadto chciał wykorzystać fakt, że na terenie Włoch znajdował się zakładnik o wielkiej wartości, papież Pius XII. Pius XII, Eugenio Pacelli, papież od 1939 roku, podejmował wysiłki mające na celu niedopuszczenie do wojny, a później szybkie jej zakończenie. Pośredniczył w tajnych rokowaniach między rządem brytyjskim a niemiecką opozycją bez większych rezultatów. W czasie wojny jego ostrożna polityka wobec Niemiec i niepotępienie ludobójstwa wywołały wiele protestów, m.in. rządu polskiego na uchodźstwie. Choć publicznie potępił mordowanie ludzi z racji ich narodowości i zezwolił na udzielenie w Watykanie azylu około 5 tysiącom Żydów. Nie bez kozery w czasie nocnej narady Hitler wspomniał o planie zajęcia Watykanu. To nie była pusta groźba. On rzeczywiście miał zamiar tego dokonać. Zamieszanie, jakie wywołało uwięzienie Mussoliniego, knowania nowego rządu włoskiego z aliantami, możliwa inwazja wojsk alianckich na Półwysep Apeniński i walki, które by wtedy rozgorzały, wszystko to stwarzało nadzwyczaj dogodne okoliczności do uwięzienia papieża i zajęcia skarbów Watykanu pod pretekstem ochrony przed działaniami wojennymi i tumultem w Rzymie. Hitler natychmiast przystąpił do realizacji pierwszego punktu swojego planu – uwolnienia Mussoliniego. Co prawda wywiad nie wiedział, gdzie ukryto Duce, ale Hitler się tym nie martwił. We Włoszech działało co najmniej 10 tysięcy niemieckich agentów i było oczywiste, że wykrycie miejsca pobytu Mussoliniego to tylko kwestia dni. A teraz najważniejsza część, powiedział Hitler do Skorcenego. Jest szczególnie ważne, żeby cała sprawa pozostała w absolutnej tajemnicy. Oprócz pana wie o tym tylko 5 osób. Zostanie pan oddelegowany do Luftwaffe i oddany pod rozkazy generała Studenta. Nie wolno panu z nikim innym rozmawiać i od niego otrzyma pan szczegółowe informacje. Musi pan również omówić z nim wszystkie wojskowe przygotowania, aby być gotowym w sytuacji, gdy Włosi Badolia raptem nas opuścili. Nie możemy stracić Rzymu. Podkreślił jeszcze raz potrzebę zachowania absolutnej tajemnicy i wreszcie pożegnał Skorcenego, życząc mu szczęścia w karkołomnym przedsięwzięciu. Potem nastąpiło spotkanie z generałem Kurtem Studentem, jowialnym oficerem, którego umiejętności i odwaga były już w Wehrmachcie legendarne. Skorceny szybko zorientował się, że wielka akcja wymyka mu się z rąk, a dowódca spadochroniarzy zamierza przeprowadzić ją tylko przy pomocy swoich ludzi, wyznaczając SS-manowi rolę ochroniarza uwolnionego Mussoliniego. Nie zaprotestował, ale późnym wieczorem zadzwonił do swojego zastępcy do Berlina. Mamy rozkaz wyruszyć jutro rano, mówił o planie wyruszenia do Rzymu, co miało nastąpić 27 lipca o godzinie 8 rano. Nie mogę powiedzieć nic więcej, muszę to wszystko przemyśleć i zadzwonię do ciebie później. Jedno, co powiem, to to, że tej nocy nie będziecie spokojnie spali. Przygotuj transport, gdybyśmy mieli zabrać nasz ekwipunek. Wybierz 50 ludzi, tylko najlepszych i wszystkich, którzy znają włoski. Przekaż mi, których oficerów masz zamiar wybrać, a ja powiem ci o moim wyborze. Pożądany ekwipunek tropikalny. Będziemy musieli skakać i mieć żelazne racje. Wszystko musi być gotowe na 5 rano. Skorceny chciał postawić generała Studenta przed faktem dokonanym, licząc, że ten nie będzie chciał zadzierać z SS-manem wykonującym rozkaz samego Führera. W ten sposób w przypadku powodzenia akcji zaszczyty spadłyby nie tylko na spadochroniarzy Luftwaffe, ale także na SS-manów Skorcenego, co było nie w smak Studentowi. Jednak niepowodzenie w większym stopniu obciążyłoby Skorcenego, więc Student choć niechętnie zaakceptował udział jego ludzi, którzy 28 lipca przybyli w 2 transportowych Messerschmittach na lotnisko w Practica di Mare na południowy zachód od Rzymu. Nikt jednak nie wiedział, gdzie Włosi ukryli Mussoliniego. Musieli czekać na informacje od wywiadu. Późno w nocy 29 lipca w schronie rządowym w Londynie premier Churchill, bacznie analizujący znaczki na wielkiej mapie wskazujące na ruchy wojsk alianckich na Sycylii, Spojrzał na sekretarza, który przez uchylone drzwi dawał mu znaki. Zdusił cygaro w jednej z niezliczonych popielniczek ustawionych na długim stole pośrodku sali nazywanej pokojem map, przy którym siedzieli telefoniści i wolno ruszył w kierunku głównego korytarza. Kilka kroków dalej skręcił w lewo do niewielkiego pomieszczenia oddzielonego od korytarza masywnymi stalowymi drzwiami z podwójną szybą. Usiadł przy wąskim stoliku nakrytym zielonym suknem i podniósł słuchawkę. Sekretarz zamknął za nim starannie drzwi. Premier czekał chwilę na połączenie. — Witam, panie prezydencie! — powiedział, słysząc w słuchawce głos Roosevelta. Od września 1939 roku premier rządu brytyjskiego mógł rozmawiać przez specjalny telefon z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie obawiając się podsłuchu. Churchill i Roosevelt szczególnie cenili ten środek łączności, gdyż dzięki niemu mogli na gorąco omawiać najważniejsze sprawy. Specjaliści z firmy Bell Telephone Systems zapewniali, że jest to najbardziej bezpieczny sposób komunikowania się i nie istnieje możliwość podsłuchiwania, o czym obaj politycy rozmawiają. Słowa prezydenta wypowiadane do mikrofonu normalnego telefonu biegły kablem do urządzenia nazwanego A3 w jednym z pomieszczeń w podziemiach Białego Domu, gdzie były zniekształcane, tak aby nikt, kto podłączyłby się do linii telefonicznej, nie mógł go zrozumieć. Stamtąd zakodowany sygnał przesyłany był do centrali rozmów międzynarodowych firmy telekomunikacyjnej i tam kierowany do radiowej stacji nadawczej, gdzie sygnały z radiowej stacji odbiorczej w Wielkiej Brytanii trafiały do pomieszczeń w piwnicach domu towarowego Selfridges w Londynie, gdzie maszyna A3 odkodowywała je i specjalnym kablem przesyłała do niewielkiego pokoju w schronie rządu brytyjskiego pod gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tę samą trasę pokonywały słowa premiera Churchilla wypowiadane do Roosevelta i w ten sposób przywódcy dwóch mocarstw szczerze i otwarcie mogli dyskutować na najważniejsze tematy, pewni, że nikt ich nie słucha. Tamtej nocy, 29 lipca 1943 roku, ich rozmowa dotyczyła sytuacji we Włoszech, skąd napływały sygnały wskazujące, że nowy rząd gotów jest wycofać się z wojny. Nie chcemy wysuwać żadnych szczególnych warunków zawieszenia broni, dopóki nie zwrócą się do nas w tej sprawie, powiedział Churchill. To racja, zgodził się z nim Roosevelt. Możemy poczekać dzień lub dwa. Zgoda, powtórzył prezydent. Churchill mówił dalej o działaniach, jakie podjął, aby zapobiec transportowi 60 tysięcy brytyjskich jeńców z obozów we Włoszech do kraju Hunów, jak określił Niemcy. Powiedział, że zamierza zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do króla Włoch. Roosevelt również nawiązał kontakt z królem Wiktorem Emanuelem w sprawie jeńców amerykańskich. Tego samego dnia w Berlinie około godziny 10 rano adiutant położył na biurku generała Alfreda Jodla, szefa sztabu naczelnego dowództwa Wehrmachtu, zalakowaną kopertę. Duża litera U informowała, że jest to przesyłka z Ministerstwa Poczty i zawiera odszyfrowaną rozmowę z radiotelefonu łączącego Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Jodl wyciągnął z koperty brązową kartkę z dużym nadrukiem hitlerowskiego orła i napisem Deutsche Reichspost. Jako że przechwytywaniem sygnałów radiowych i odkodowywaniem zajmowała się placówka niemieckiej poczty. O godzinie 1 czasu środkowoeuropejskiego 29 lipca przechwycono telefoniczną rozmowę między brytyjskim premierem Churchillem i prezydentem Stanów Zjednoczonych Rooseveltem dotyczącą proklamacji, jaką generał Eisenhower ma wygłosić do Włochów oraz zawieszenia broni we Włoszech. Kilka dalszych stron zawierało stenogram nocnej rozmowy szefów dwóch mocarstw, z którego wynikało niezbicie, że Włosi prowadzą z aliantami tajne rozmowy w sprawie zawieszenia broni. Jodl wydał polecenie, aby jak najszybciej przygotowano samochód i natychmiast udał się do kancelarii Rzeszy, gdzie o godzinie 11 wręczył stenogram Hitlerowi. Jak to się stało, że zawiodło urządzenie A3, którego zdaniem specjalistów zapewniało absolutną tajność rozmów? W październiku 1939 roku Simon Emil Kedel, niemiecki agent działający w Nowym Jorku, przeczytał w New York Timesie artykuł, który natychmiast wysłał do Niemiec, do Wydziału Technicznego Abwehry w Bremie. Po paru dniach artykuł zatytułowany Roosevelt pewny, że jego rozmowy dzięki radiowemu szatkowaniu zmylą szpiegów, przeczytał Nico Benzmann, szef wydziału. Artykuł zawierał szczegółowe informacje o zainstalowaniu w Białym Domu tajnego urządzenia oraz o pierwszej rozmowie, jaką za pomocą tego telefonu prezydent przeprowadził 12 września 1939 roku z amerykańskim ambasadorem w Paryżu Williamem Bulitem, od którego dowiedział się o niemieckiej agresji na Polskę. Benzmann udał się z tą informacją do komandora Karlsa, szefującego komitetowi zajmującemu się problemami podsłuchiwania międzynarodowych rozmów telefonicznych. Komitet miał już pewne osiągnięcia, gdyż udało mu się opracować metodę podsłuchiwania rozmów przesyłanych podoceanicznym kablem, na który założono urządzenie przechwytujące impulsy na zasadzie indukcji. Członkowie komitetu zadecydowali, że sprawą odszyfrowywania rozmów prezydenta Roosevelta powinna zająć się placówka badawcza niemieckiej poczty. Tam latem 1941 roku inżynier Wetterlein zabrał się do pracy i już 1 marca 1942 roku przedstawił urządzenie, które przywracało niezrozumiałym sygnałom A3 postać ludzkiej mowy. Bardzo szybko w pobliżu Eindhoven w okupowanej Holandii Niemcy wybudowali wielką antenę, która odbierała sygnały radiowe, a następnie aparat Wetterleina błyskawicznie odszyfrowywał je. Ponadto potrafił on zmieniać częstotliwość w kilka sekund po zmianie dokonanej przez angloamerykańskie urządzenia, co sprawiało, że tylko nieliczne partie tekstu umykały na słuchowi. Stenogramy rozmów Roosevelta i Churchilla wysyłano z Eindhoven za pomocą G. Schreibera, specjalnego dalekopisu, który szyfrował treść przesyłek. Kilka godzin po odłożeniu słuchawki przez Roosevelta na biurku Heinricha Himmlera w Berlinie pojawiał się dokładny zapis rozmowy, a szef SS decydował, komu przesłać kopię. Hitler, który natychmiast przyjął generała Jodla, wiedząc, że ten przybywa z dokumentem szczególnej wagi, nie był oczywiście zaskoczony informacją o działaniach marszałka Badolia, ale tak oczywiste potwierdzenie planów nowego rządu włoskiego skłoniło go do natychmiastowego działania. Tego dnia wieczorem feldmarszałek Erwin Rommel, który wylądował w Salonikach w Grecji, gdzie jako nowo mianowany dowódca przeprowadzał inspekcje stacjonujących tam wojsk niemieckich i włoskich, otrzymał rozkaz natychmiastowego stawienia się w dowództwie naczelnym Wehrmachtu. W Berlinie dowiedział się, że ma objąć dowodzenie operacją okupacji Włoch o kryptonimie Alarich. W ciągu kilku następnych dni dwa korpusy liczące 8 dywizji podążyły z południowej Francji nad granicę z Włochami. Łącznie z jednostkami już stacjonującymi na terenie Włoch, Niemcy mieli 18 dywizji gotowych do zajęcia tego kraju. W ten sposób do realizacji planu Hitlera pozostało spełnienie dwóch warunków – odnalezienia i uwolnienia Mussoliniego oraz opanowania Watykanu. 12 sierpnia dwaj włoscy generałowie, Castellano i Montenari, wyjechali z Rzymu do Lizbony na spotkanie z amerykańskim generałem Williamem Bedell Smithem, szefem sztabu dowódcy wojsk alianckich, aby poznać warunki zawieszenia broni uzgodnione w Waszyngtonie i Londynie. Po dwóch tygodniach wrócili do Rzymu, przywożąc ze sobą nadajnik radiowy i specjalny szyfr, za pomocą którego mieli się kontaktować z dowództwem wojsk alianckich. Był to szyfr opracowany wyłącznie dla nich, także nie istniało niebezpieczeństwo, że Niemcy mogą go złamać. Jednak czas pracował na niekorzyść Włochów. Niemcy spokojnie przygotowywali swoje oddziały do operacji zajęcia ich kraju. 3 września 1943 roku tuż po godzinie 17 w nadmorskiej miejscowości Cassibile przedstawiciele aliantów oraz władz włoskich podpisali zawieszenie broni. Generał Dwight Eisenhower, dowódca wojsk alianckich, który w czasie całej ceremonii stał z boku, podszedł do generała Castellano. Wyciągnął rękę i powiedział: od tego momentu będę patrzył na pana jak na kolegę, z którym będę współpracował. Obydwie strony zdawały sobie sprawę, że reakcja Niemców będzie bardzo gwałtowna. Dlatego zdecydowali się utrzymać ten dokument w tajemnicy, aż wojska alianckie znajdą się na Półwyspie Apenińskim i dopiero 5 dni później, 8 września, ogłoszono podpisanie zawieszenia broni. Hitler wezwał do Wilczego Szańca swojego najbardziej zaufanego współpracownika, ministra Józefa Goebbelsa. Ten był wyraźnie przybity informacjami nadchodzącymi z Włoch. Czy nie powinniśmy zrobić czegoś ze Stalinem? Zapytał Goebbels. Nie teraz, odpowiedział Hitler. Byłoby łatwiej układać się z Brytyjczykami. W pewnym momencie mogą oprzytomnieć. Zapewne myślał o niespodziankach, jakie dla nich przygotował, o zamiarze uwolnienia Mussoliniego, okupacji Włoch i porwaniu papieża. Stalina łatwiej podejść, nie zgadzał się Goebbels. Jest bardziej pragmatycznym politykiem. Churchill jest awanturnikiem, z którym nawet nie można rozsądnie rozmawiać. Wcześniej czy później staniemy wobec problemu przejścia na stronę jednego wroga lub drugiego. Niemcy nigdy nie miały szczęścia w wojnie na dwa fronty. I w tym wypadku nie wytrzymamy długo. Hitler nie dawał się przekonać, choć zgadzał się z oceną sytuacji, jaką prezentował Goebbels. Jednak uważał, że musi wypracować sobie silniejszą pozycję w rokowaniach z aliantami, aby przyjęli jego warunki. 13 sierpnia 1932 roku przedstawiliśmy żądania i przegraliśmy, powiedział nagle Goebbels. Przypomniał Führerowi rokowania, jakie po sukcesie wyborczym partii nazistowskiej prowadził z prezydentem Hindenburgiem w sierpniu 1932 roku. Żądał urzędu kanclerza dla siebie, a zdecydowanie odrzucał proponowane stanowisko zastępcy szefa rządu. Przegrał, gdyż wówczas prezydent wzbraniał się przed postawieniem na czele rządu krzykliwego nazisty. Ale nie na długo. Kilka miesięcy później Hitler przechwycił władzę, o którą walczył tak długo. Być może dlatego w czasie rozmowy w Wilczym Szańcu argumenty Goebbelsa nie przekonały go. Wynikało to nie tylko z politycznej wiedzy, ale przede wszystkim z charakteru Hitlera. Zapewne zbyt wiele upokorzeń przeżył w swoim życiu, zwłaszcza wtedy, gdy głodny i bezdomny włóczył się po Monachium, aby później jako szef potężnego państwa mógł zaakceptować konieczność nowych upokorzeń. Hitler kierował się instynktem, wyczuciem, najbardziej naturalnymi odruchami w zimnej grze politycznej. Tam, gdzie zachodni dyplomaci zmierzali do wytkniętego celu, stosując metody od wieków znane w polityce, on, zachowując się całkowicie niekonwencjonalnie, przez wiele lat z nimi wygrywał. Zawsze stosował dwie podstawowe zasady. Druga strona musi widzieć korzyści w podjęciu negocjacji, a za nim musi stać siła. Był przekonany, że zawarcie porozumienia zachodnich aliantów z Niemcami będzie bardzo dla nich korzystne. O Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim powiedział kiedyś do Martina Bormana. Prawidłowość historii i geografii zmusi te mocarstwa do próby sił wojskowych lub na polu ekonomii i ideologii. Te same prawidłowości sprawią nieodwołalnie, że obydwa mocarstwa staną się wrogami Europy. Jest również oczywiste, że obydwa mocarstwa wcześniej czy później uznają za pożądane szukać wsparcia ze strony niemieckiego narodu. Mówię z całym przekonaniem, że Niemcy muszą za wszelką cenę uniknąć sytuacji pionka po którejkolwiek ze stron. Czekał więc na okoliczności sposobne do rozpoczęcia negocjacji, w których nie zostałby zdegradowany do roli pionka. Włochy dawały taką szansę. Stawała się ona coraz bardziej realna. Tamtej nocy czołgi jego dywizji pancernych zadudniły na włoskich drogach. Coraz częściej napływały informacje, że widziano Mussoliniego na wyspie Ponca, później w Santa Maddalena na Sardynii. Co prawda wieści docierały spóźnione i żołnierze Studenta i Skorcenego nie zdążali przygotować się i uderzyć, zanim żołnierze pilnujący Mussoliniego przewieźli go do innego miejsca. Ale ślad stawał się coraz bardziej wyraźny. Aż na początku września niemiecki nasłuch radiowy wykrył wzmożoną pracę włoskiej radiostacji w rejonie masywu Gran Sasso, co mogło wskazywać, że tam właśnie uwięziono obalonego dyktatora. Prawdopodobnie Niemcy otrzymali dodatkowe informacje potwierdzające podejrzenia, że więzieniem Duce jest hotel Campo Imperatore, wybudowany w 1938 roku na szczycie góry. Bez wątpienia miejsce wybrano znakomicie, gdyż prowadziła tam tylko jedna droga, kolejka linowa, którą oczywiście łatwo było zablokować. Ponadto Niemcy bardzo mało wiedzieli o tym miejscu, choć udało im się odnaleźć turystę, który przed wojną spędzał zimowy urlop w hotelu Campo Imperatore. Niewiele jednak pamiętał i jedynym wyjściem z sytuacji było przeprowadzenie lotu rozpoznawczego. To jednak rodziło niebezpieczeństwo zaalarmowania strażników Mussoliniego. Zdecydowano jednak, że bombowiec Heinkel H-111, wyposażony w automatyczną kamerę fotograficzną, przeleci nad Gran Sasso na wysokości ponad 5000 metrów, co uchroni go przed zidentyfikowaniem przez Włochów, aby jego potężne obiektywy mogły zrobić zdjęcia wystarczająco dokładne, żeby rozpoznać wszystkie obiekty na szczycie góry. 8 września Skorceny i jego zastępca Karl Radl wystartowali do lotu, który okazał się dość dramatyczny. 30 kilometrów przed celem odkryli, że kamera nie pracuje, prawdopodobnie ze względu na niską temperaturę, do której nie była przystosowana. Pozostało więc robienie zdjęć innym aparatem przez dziurę, jaka powstała po wypchnięciu okienka w podłodze kadłuba. Żaden z nich nie był jednak przygotowany do zimna panującego na tej wysokości. Mieli na sobie letnie mundury, a w kadłubie Heinkla panowała temperatura bliska zeru, zaś lodowaty wiatr, jaki wpadał przez otwór w kadłubie, sprawiał, że w skostniałych dłoniach trudno było utrzymać kamerę. Mimo to zrobili kilkadziesiąt zdjęć w czasie dwóch przelotów nad szczytem Gran Sasso. Skorceny przyglądał się górze z ogromnym sceptycyzmem. Urwiste ściany były nadzwyczaj trudne do sforsowania. Komandosi musieliby wspinać się przez wiele godzin i łatwo było ich wypatrzyć na nagich skałach. Dotarcie w pobliże hotelu, na spadochronach, nawet jeżeli skok miał nastąpić z najmniejszej możliwej wysokości 60 metrów, było absolutnie niewykonalne, gdyż teren, na którym mogli lądować komandosi, był zbyt mały. W pewnym momencie, patrząc przez celownik aparatu, Skorceny dostrzegł w pobliżu budynku niewielką łąkę, łagodnie opadającą w stronę skalnej krawędzi. Było to jedyne miejsce w tej okolicy, na którym mogłyby wylądować szybowce. Tego dnia Skorcenego i Radla czekała jeszcze jedna niespodzianka. Wracając, zauważyli formację alianckich samolotów, które odlatywały po zbombardowaniu ich lotniska. Ale piloci, na szczęście dla Skorcenego, nie dostrzegli samotnego Heinkla. Okazało się też, że szkody, jakie wyrządziły bomby, były niewielkie i nie przeszkodziły w przygotowaniach do operacji, która miała odbyć się 12 września o godzinie 14. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 11. Koniec ścieżki drugiej.